Tak jak obiecałem, w tym odcinku powracamy do podróży kajakowych na rzece Wieprz. Moim gościem jest Jerzy Wojtal, turysta ze Śląska, a dokładnie z Tychów, który postanowił wybrać się w te wakacje na samotną wyprawę po Wieprzu. Płynął ponad 300 km, zajęło mu to więcej niż 2 tygodnie. Nie spieszył się. Była to raczej podróż sentymentalna, ponieważ pan Jerzy pochodzi z Krasnegostawu i dobrze pamięta tę rzekę z dzieciństwa. Mówi o sobie, że jest turystą optymistą. Mimo swoich lat jest wciąż młody duchem i realizuje swoje marzenia. Swoją aktywnością może zarazić wielu. Kiedyś więcej żeglował po kraju i Europie i chodził po górach. Do dziś tych pasji nie zaniechał. I jeszcze w te wakacje ma w planach wycieczki po Tatrach, w tym wejście na Rysy. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Siedzimy sobie na przystani kajakowej w Kośminie nad Wieprzem. Stąd mamy już tylko 19 km kajakiem do ujścia rzeki Wieprz do Wisły. Siedzimy pod drewnianą wiatą dla turystów między rzeką a zabytkowym dworkiem Kossaków, którzy tutaj mieszkali na przełomie XIX i XX wieku. No jest tu pięknie i tutaj moim gościem jest człowiek, który postanowił za jednym podejściem przepłynąć całą rzekę Wieprz samotnie. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry.
Mam przed sobą przewodnik kajakowy po Wieprzu. Wynika z niego, że rzeka ma długość prawie 370 km, ale dla kajakarzy dostępny jest odcinek nieco ponad 300 km i ten dystans postanowił pan przepłynąć. Nie wiem, jak wielu ludzi jest w Polsce, którzy tę rzekę przepłynęli w całości. Myślę, że bardzo niewielu. Pana już można zaliczyć do tego elitarnego grona kajakarzy. Siedzi naprzeciwko mnie niepozorny, szczupły człowiek, bardzo młody duchem. Skoro jest pan tak młody, to chyba mogę zapytać o wiek, bo w tej wyprawie wydaje mi się on bardzo ważny.
No, mam już skończone 76 lat.
Z tego co wiem, to wzbudzał pan z tego powodu zainteresowanie wśród miejscowych, ale i turystów. Pomagali panu, robili sobie z panem zdjęcia, które pojawiały się później w internecie.
Na całej trasie, szczególnie gdzie trzeba było przenieść czy wyciągnąć kajak, nawet młodzi ludzie podchodzili i pomagali mnie bezinteresownie, z uśmiechem. No, co niektórzy to mówią, że podziwiają, a byli takie ci śmielsi, co zapytali o wiek nawet.
A skąd pomysł na taką kajakową wyprawę?
Byłem kiedyś na wycieczce na Roztoczu i zainteresowało mnie piękno tej krainy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, urodziłem się nad Wieprzem, skąd wyjechałem bardzo, bardzo dawno temu i wypadało, żeby tą rzekę przypłynął.
Czyli tak konkretnie to można miejscowość podać?
Krasnystaw.
W Krasnystawie.
Tak, w Krasnystawie się urodziłem. Ja i wyjechałem na 60 kilka lat temu. Nie? Dostałem taki przewodnik rowerowy przez Roztocze i tam po kolei sobie sprawdzałem i doszedłem, że w internecie jest kajakiem po rzece Wieprz. Bardzo ciekawe opisane, ale to było w internecie. Nie? Więc zwróciłem się do lokalnej grupy działania Zielony Pierścień, bo są na pierwszym miejscu jako główny organizator, o przysłanie mnie takiego przewodnika. Oczywiście otrzymałem i resa poszło gładko.
To oznacza, że spływy kajakiem to jest pana ulubiona forma takiego aktywnego wypoczynku? Dużo pan pływa?
To znaczy, kiedyś pływałem więcej. Jako młody człowiek nawet organizowałem takie obozy kajakowe dwutygodniowe, ale później żeglarstwo, w górach chodziłem, spinaczka. Tych zainteresowań mam bardzo dużo. Nie? Należę też do klubu żeglarskiego Wyga Paprocany, to jest w Tychach. Skąd wziąłem kajak. Mamy też tam po prostu taki sprzęt i przywiozłem na dachu samochodu do Hutek i rozpocząłem stamtąd całą swoją przygodę. Zacząłem to 12 czerwca, więc kilka dni już mi minął od tamtej pory, no został jeszcze jeden odcinek, który dzisiaj popłynę.
No, przypomnimy słuchaczom, że Chutki to jest miejsce, w którym da się wystartować kajakiem na rzece Wieprz. Pan sobie postanowił przepłynąć cały Wieprz, tak? Mówił pan, że planował pan od źródła rzeki, ale chyba tam na samym początku to za bardzo się nie da i tym miejscem początkowym siłą rzeczy muszą być Chutki.
Tak, dokładnie. To jest początek kajakowej przygody i to jest 346 km do ujścia Wieprza do Wisły.
Zaplanował pan sobie przed przyjazdem, gdzie pan będzie miał miejsca postojowe, gdzie będzie pan spał w nocy? Czy miało to taki charakter spontaniczny?
Sugerowałem się materiałem kajakiem po rzece Wieprz. Patrzyłem, gdzie są oznaczone dla przykładu, czy miejsce na ognisko, czy wiata i tam nocowałem. Naprawdę trafiałem na dobrych ludzi i dobre miejsca. Byłem zawsze zadowolony. No, za wyjątkiem małego wypadku, ale to już nieistotne w tej chwili.
Pana ekwipunek, który w tym kajaku pan miał, to był przede wszystkim namiot, tak? Pod którym pan spał?
Namiot, śpiwór, materac, sprzęt do gotowania, butla gazowa, no i co jeszcze? Nogarki, żeby gotować. Nazbierało się tego i było dość ciężkie.
Czy często pan podejmuje takie samotne wyprawy?
W zasadzie samotne nie. Jeżeli już kajakiem, to pływam na takich zorganizowanych, ale to są krótkoterminowe w tej chwili rejsy. Piątek, sobota, niedziela. To była taka pierwsza samotna i nabycie nowego doświadczenia, bo prowadziłem też i pływałem. Dwutygodniowy rejs był podzielony na odcinki. 6 baz takich namiotowych, gdzie już namioty stały, gdzie było kuchnia, gdzie były garki do gotowania. Myśmy przywozili tylko prowiant, materace i swoje śpiwory na kajakach i to było wszystko. Ewentualnie się dokupowało po drodze. Taka jest moja pierwsza wyprawa. Co prawda inaczej chciałem ten zorganizować, ale doszedłem do wniosku, że byłoby to błędne. Też spotkałem właśnie taką grupę młodych mężczyzn, co płynęli 4 kajakami pojedynczo.
Tutaj podczas pana tej wyprawy na Wieprzu.
Tak, tak, tak. No, oni byli z Lubartowa. Nawet towarzyszyli mnie przez cały dzień. Bardzo fajne towarzystwo. Jeżeli bym jakąkolwiek rzekę płynął w przyszłości, czy nawet Wieprz, to 2-3 kajaki. Każdy ma swój ekwipunek. Płyniemy pojedynczo. Wspólny namiot tylko. I to jest naprawdę i bezpieczniej, bo w razie czego to można liczyć na czyjąś pomoc. W moim wypadku zostawałem sam i przez cały dzień, tygodniu nie mijał mnie żaden kajak, a ani ja nikogo nie wyprzedzałem.
To chyba nie było tak wielkie wyzwanie dla pana, bo jest pan trochę wodniakiem, no mówi pan, że jest pan członkiem klubu jachtowego, więc z takimi przygodami czy z wyprawami na wodzie, no ma pan chyba często do czynienia, czy częściej niż ktoś taki, kto tak przeciętnie pływa kajakami po rzekach.
Żeglarstwo, a kajakarstwo są dwie różne sprawy. Niemniej jest to woda. Inaczej to wygląda, jeżeli ja płynę gdzieś pływam fiordy norweskie, czy tam Grecja, czy obojętnie gdzie, a inaczej to ta rzeka, nawet pobliskie rzeki nasze, są bardzo ciekawe i warto na to zwrócić uwagę. Niemniej, co mi się nie podoba? Drzewa i bobry.
W rzece Wieprz, tak?
Tak, w rzece Wieprz. No,
bobry są pod specjalną ochroną. Czują się jak gospodarze.
Teraz się zastanawiam, dlaczego są pod ochroną. Nie mam informacji. Kiedyś ja zaczął. Za mojej młodości to nie było tych bobrów. Gdzieś tam słyszeliśmy. A teraz co kawałek leży grube drzewo wycięte i zniszczone. Bo no, jak upadnie, to ono jest zniszczone praktycznie, to my niszczymy swoją naturę przez te bobry. Ale to już, ja na to wpływu nie mam.
Mówił pan, że podróżował pan wiele po świecie żaglówkami, więc taka wyprawa kajakowa na takiej regionalnej rzece to jest jakiś powrót sentymentalny do regionu, z którego pan pochodzi?
Zapewne tak. Kilka razy, jakby tutaj przyjeżdżam do Kresnego Stawu, a już byłem kajakarzem też, to mówię, no warto by było przypłynąć, nie? No ale jaki odcinek? Krasnystaw tutaj, nie? No to trzeba zrobić całą jednak. Teraz mam jakieś takie spojrzenie, jak ta moja rzeka wygląda.
Jak ona wygląda?
No, z początku jest dzika, wąska, później coraz szersza, szersza, a momentami są takie piękne rozlewiska, ale jak się płynie samemu, nie ma czasu nawet zdjęcia zrobić, bo w momencie, jak ja wyjmę telefon, to już mnie ściągnie, trzeba uważać. Druga sprawa negatywna, że na tym kajaku, który płynę, nie ma steru, a ster jest bardzo potrzebny. W każdym razie następna wyprawa będzie w przyszłym roku, jeszcze nie wiem jaka rzeka, ale będzie.
Tak pan sobie płynął tak samotnie, to o czym się myśli?
Niejednokrotnie jakieś wspomnienia z innych rzek, z innych części świata po prostu. Zawsze się podziwia, no, że to, tu jest tak fajnie, że to jest teren Lubelszczyzny, z którym ja jestem związany. Mimo, że mieszkam na Śląsku, ale zawsze się mówi, skąd pochodzisz? Ja ze Śląska. Tylko tam, gdzie się urodziłeś, tam są twoje korzenie.
Więc tak jak wspomniałem, no jest, była to, czy jest, no jest, bo jeszcze ostatni odcinek przed panem dzisiaj z Kośmina do Dęblina, jest to podróż sentymentalna. Jak to jest, jak się rano wstaje, wychodzi z namiotu, jak wygląda początek dnia, co widać, jak się wyjdzie na brzeg rzeki?
Jeżeli chodzi o poranne wstawanie, to ja odkąd jestem na emeryturze, zawsze się budzę przed 5 i zaczynam dzień. W tym wypadku patrzę, gdzie słoneczko, czy już jest, jaka będzie pogoda. No i kawka oczywiście. Później śniadanko i pomaleńku, nie śpiesząc, się szykuje się do przypłynięcia 20 albo 30 kilometrów. Nawet i w kilku miejscach robiłem sobie przerwę. No raz to ze względu na pogodę, ale tak, bo mi się tam podobało, bo gdzieś tam byłem kiedyś związany z tym terenem, z daną miejscowością. A dzień, jak zawsze, pakowanie rzeczy do kajaka, namiot suchy, zwijam wszystko, zabieram śmiecie, jak kosza nie ma, wiozę dalej. Nie zostawiam nigdy nic takiego. Przeważnie wypływałem około godziny 12-13, a kończyłem 17-18, bo tyle czasu trzeba na przypłynięcie, nie? Od razu sobie planowałem, gdzie się zatrzymam, a mam, ale niekoniecznie. Jeżeli przed tym punktem mijałem jakieś takie miejsce gdzieś ciekawe, na przykład zaprosił mnie kiedyś wędkarz na miejsce, pomógł mi wyciągnąć kajak i bardzo miło wspominam, to było na 110 kilometrze.
Widziałem, że też spotkała pana jakaś przykra przygoda podczas maratonu kajakowego w sobotę. Tak było bardzo upalnie. Miałem okazję pana spotkać w Jeziorzanach. To był dzień chyba odpoczynku, o ile dobrze sobie przypominam. No, widziałem spuchnięta ręka, więc też jakieś bywają takie sytuacje mało przyjemne. Co się wydarzyło?
No ta ręka kilka razy była uderzona, bo niejednokrotnie jak kajak znosi gdzieś tam w drzewa, to trzeba się złapać, a przy tym zawsze jakaś kontuzja może powstać. Oprócz tego okąsił mnie jakiś, ja wiem, taki półtora centymetra, dwóch, jakiś owad. Ale nie był to jakaś tam pszczoła, szerszeń czy coś, tylko jakaś taka dziwna mucha. Ja ją oczywiście zabiłem, ale do tej pory czuję tą rękę. Mam, po prostu smaruję taką maścią przeciw tych okąszeniom. No i plus przeciwbólową. Zobaczymy, jak to się skończy, bo w tej chwili to sprawna w miarę jest, można wiosłować, no ale jest to brzydko wygląda.
Taki odcinek, który wywarł na panu największe wrażenie, na rzece Wieprz, to jaki mógłby być?
Wszystkie odcinki były, miały jakieś swoją charakterystykę, nie? Te pierwsze były ciekawe, wąska rzeka i to tak, jak dalej będzie. Natomiast fajnie się też pływało tutaj od Łęcznej, nie? Ten przystanek, gdzie spałem w Łęcznej, przy górze zamkowej, czyli bardzo mi się podobało.
Środkowa część Wieprza, tak?
Tak, tak, tak. Tam świnka wpływa do Wieprza w tym miejscu, nie? Bardzo fajnie, blisko sklep, toaleta jest u góry kawałeczek i spokój przede wszystkim. Nie zdarzyło mi się nic na tych nawet dzikich postojach, czy tam, gdzie młodzież robiła sobie ognisko, żeby ktoś tam jakoś się źle w stosunku zachowywał, czy to. Wręcz przeciwnie, jak wiedzieli, że coś robię, czy pomóc, czy co, to myślę, że te opowiadania, że młodzież tak się agresywnie zachowuje w stosunku do obcych turystów, to już jest historia.
Pana rówieśnicy, tak pan mówił, a nawet może nieco młodsi, pukali się w czoło i pytali, po co to panu? Po co pan płynie? Nie lepiej sobie leżeć w hamaku, posiedzieć na ławeczce?
Były też takie, ale sobie pan zadał trud, mówi, po co? To można było przyjechać sobie tutaj jakimś autokarem, przypłynąć jeden odcinek. Nie na tym to polega. Żeby zobaczyć, jak Wieprz wygląda, to trzeba go przypłynąć i podziwiać. Na żywo. Słyszy się, jak ptaki śpiewają. Zobaczyć jakieś zdjęcie czy film w internecie tego nie oddaje. To trzeba przeżyć.
Mówił pan, że no jest to ten sentyment tej podróży trochę do lat wcześniejszych, jak pan tutaj mieszkał. Tak z perspektywy czasu, już jak pan kończy tę podróż po Wieprzu, to co tak najbardziej panu jakoś utkwiło? Co pan zapamiętał? Czy wywarło na panu największe wrażenie? Ludzie, przyroda, czy wysiłek, który pan włożył w tę swoją podróż?
Jeżeli chodzi o ludzi tutaj miejscowych, to naprawdę zaskoczony byłem i odbieram to pozytywnie, bo spotkałem ludzi ciekawych, gotowych pomóc. No, natomiast jeżeli chodzi o Wieprz, to ja jako dziecko kiedyś, to on mi się wydawał bardzo wielką rzeką, no ale ja znam rzeki teraz takie, które ma szerokości i kilometry więcej. To jest co innego. Zresztą wszystkie norweskie fiordy tak samo, gdzie można kajakiem sobie pływać. Jest taka możliwość, ale wracam do tej rzeki. Przypływałem właśnie ten odcinek, powiedzmy, od Izbicy, Latyczów, Krasnystaw. Ja ten odcinek znałem z dzieciństwa i on był inny. Kiedyś te brzegi były łagodniejsze, to jest jedna sprawa. Teraz wszystko jest takie wyrwane. Nie wiem dlaczego, ale jest to inaczej, że ja nawet nie poznałem tych miejsc, gdzie bywałem.
Przemawia przez pana doświadczony kajakarz. Po jakich rzekach pan jeszcze pływał kajakiem? Czy były też takie przypadki, że tak za jednym podejściem przepłynął pan całą rzekę, inne rzeki?
Nie było takich, bo takie wyjazdy są zorganizowane. I dla przykładu, w tym roku bylibyśmy jeden dzień, dwa dni, ale to są gdzieś na Panwi, czy te wszystkie rzeki zachodnie, nie, Gwda, Brda. Trwa to najwyżej 5 dni, ale tam ci, co organizują, to zapewniają wszystko. Kajak, sprzęt, wyżywienie, to się różni. Takie wyzwanie to pierwszy raz zrobiłem. Może no, teraz mówię, że to chyba za późno, wcześniej trzeba było wziąć. Ale to trudno pogodzić, bo tak, jeżeli ja uprawiam turystykę górską, a uprawiam, jeżeli ja żegluję, ostatnio byłem w Lafoty, to jest za kołem podbiegunowym 12-dniowy wyjazd taki, gdzie cały czas świeciło słoneczko i o dziwo, Niektórzy myślą, że w Norwegii jeździmy. No nie, tam było tak cieplutko jak teraz. I wyjścia zawsze robimy w dzień wejścia w góry. Na 2000 dla przykładu, 3000, ale tam się liczy od poziomu morza, że wychodzę na pomost, idę w górę od zera. A u nas na przykład...
No, u nas to jest taka względna wysokość, tak?
Tak, tak, tak. No a u nas zaczyna się no niby na 2400, ale zaczynamy od 800. A to jest różnica.
No tak, tak. A ta turystyka górska, którą pan uprawia, no to z tego co słyszę, to trochę takim pana ulubionym kierunkiem jest Norwegia. Ale gdzie pan chodzi jeszcze po górach? Czy wspina pan się, czy są to takie wyprawy, piesze, wędrówki, czy to są takie wspinaczki na linach?
W tej chwili już wspinaczki nie wchodzą w rachubę. Natomiast ostatni mój taki dłuższy wyczyn to był w 19 roku. Miałem wtedy 71 lat. Z Bieszcza, z Wołosatego do Ustronia. Szedłem 20 dni, 509 kilometrów z plecakiem, a więc to jest główny szlak Beskidzki, nie? No natomiast inne grupy górskie, no poszczególne grupy mam zaliczone, zdane egzaminy, jestem przodownikiem turystyki górskiej GOTU.
No a jak był pan nieco młodszy, kilkadziesiąt lat temu, to uprawiał pan taką wspinaczkę po górach?
Tak, próbowałem, tylko w Polsce takie, bez większych, znaczy tak powiem. Ja nigdy nie bawiłem się, żeby pokazywać jakieś wyniki. Wszystko traktuję tak samo jak to przypłynięcie, jako zabawa. Wychodzę z założenia, nie muszę ani sobie, ani komuś udowadniać, że zrobię coś. Jeżeli by było źle, że się czuję czy coś, to przerywam i albo wznowię, albo nie wznowię, ale robię to dla swojej wyłącznej przyjemności. Lubię naturę, dlatego się bardzo dobrze czuję w miejscach, gdzie jest mało ludzi, gdzie jest cisza przede wszystkim, gdzie rano słyszę ptaki, ani śpiewy.
A jeszcze powracając do pana pasji żeglarskich, to uprawia pan jeszcze żeglarstwo?
Tak, tak. Jestem członkiem nadal. To jest klub żeglarski Wyga. Tychy to są jedyne chyba takie miasto, gdzie mamy wszystko w tym mieście. I lasy, i jezioro, na których na żaglówkach się pływa.
Jako żeglarz też pan pływa samotnie, czy w towarzystwie?
Nie, nie, nie. Samotnie to ja nie pływam. Nie pływam w towarzystwie. Organizuję ekipę taką, że nawet dopiero w czasie rejsu się uczymy pływać, nie? Ale wiem, kogo można zabrać, nie?
No a poza Tychami, gdzie pan jeszcze żegluje, czy żeglował?
O, gdzie żeglałem? No, wszystkie polskie akweny, Mazury, to kajakiem też przypłynęłem, ale Mazury, oj, wiele razy przypływałem, nie? No, takie dłuższe rejsy, nawet dwutygodniowe, nie? A jeśli chodzi o morze, to zawsze jest fajnie w Grecji, gdzieś Włochy, te tereny, nie?
Mówił pan, że pana wyczynem była również ta piesza wędrówka od Bieszczad w kierunku Tatr. Czy coś jest takiego wyjątkowego, że samotnie się podróżuje jako turysta, czy to kajakiem, czy pieszo, przez góry? Jest coś wyjątkowego w tym, w porównaniu z takim wędrowaniem z kimś innym, w towarzystwie, z jakąś grupą? Inaczej się odbiera otoczenie, świat, który się poznaje?
Powiem tak, to jeśli chodzi nawet o główny szlak. Ja teraz jak idę z grupą, ta grupa się rozciąga, to ja jestem albo w środku, albo gdzieś z tyłu, tam gdzieś cisza. Nie lubię rozmawiać w czasie wędrówki. No, także to, że idę często sam w tygodniu, się bierę plecak, wsiadam w pociąg z tychu w góry, to jest bardzo bliziutko, nie? I sobie przychodzę, tak, kogo spotkam, porozmawiam, ale Jest tutaj jeszcze taka dodatkowa sprawa, że jak idę sam, to nikt mnie nie narzuca ani tempa, ani że zatrzymamy się, to chcę, zatrzymuję się, nie, to nie. To są dwie różne sprawy. Wędrówka grupowa, a indywidualna. Nie? No a już jeżeli chodzi o Główny Szlak Beskidzki, w tej chwili jest na topie od kilku lat może, ale teraz coraz bardziej, bardzo dużo ludzi idzie. I spotykam często samotnych. Samotną czy młodzież, czy tak jak to w wieku 30 lat, idą samotnie. No co tutaj narzuca Główny Szlak? Jeżeli ktoś jest członkiem PTT-ku i zbiera odznaki, żeby zdobyć odznakę diamentową, to trzeba się zmieścić w czasie 21 dni. No więc to trzeba zaczynać rano i iść do wieczora. To nie ma tak, że z boku jest jakiś zameczek, ja mam czas go zwiedzić. Nie.
Tak podróżuje samotnie, to spotyka pan rówieśników, którzy również tak samotnie potrafią podróżować jako turyści, czy raczej nie?
I pomijając to, że czasami jeżdżę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, czy z rodzimego klubu Ziemowit w Lędzinach, to też jeździmy w góry, to mamy jeszcze takie w Tychach, może nie w Tychach, tylko na Śląsku, Klub Turystów Optymistów. I tam się ludzie zbierają. Na jakiej zasadzie? Mamy takiego Jurka, no nie będę nazwiska mówił, ale nazywamy jego Baca. I on zawsze w piątek czy w sobotę wysyła informacje, że dokąd jedziemy. Dla przykładu, dzisiaj na ten dzień, w sobotę czy niedzielę, kupujemy bilet do Rajczy, a powrotny ze Zwardonia. No i podaje szlak, trendy, będziemy szli, ile kilometrów, jaka pogoda, wszystkie informacje, jakie są potrzebne. Korzysta też z busa, więc wcześniej musi wiedzieć, kto zgłasza, że pojedzie, bo ten bus trzeba po prostu później zapłacić, nie? To wiadomo, że jak jedzie 20 osób, to ma być nawet 20 osób i w ten sposób. Jest taka sprawa, że tam chodzą ludzie po 80 lat, którzy chodzą po górach, są sprawni i chodzą wiele, wiele, wiele lat.
Tak, powracając jeszcze do rzeki Wieprz, zachęcałby pan turystów do takich wypraw kajakowych po Wieprzu? Warto tę rzekę poznać? Zobaczyć.
Już wiem, że za dwa tygodnie, że będę wiedział kiedy, samotnie będzie płynął znajomy, który mieszka w Krestemstawie, pracuje w szkolnictwie. No rozmawiałem z nim, nawet przyjechał na to spotkanie, żeby mu tam jakieś po prostu udzielić porad. Ja też będę chciał Wieprz płynąć, ale trzy osoby albo dwie. Jeszcze raz przypłynę i na spokojniej. Może w międzyczasie się też, nie wiem kto to za to jest odpowiedzialny, czy tam sołty, czy danego terenu, żeby te drzewa, ja nie mówię całe usunąć, ale zrobić taką przycinkę, żeby spokojnie kajak mógł przyjechać. Nie trzeba było go po prostu albo pod spodem przypychać, albo przyciągać po tych gałęziach, bo to jest bardzo niebezpieczne. Można się potknąć, polecieć do tyłu i może dojść nawet do tragedii.
To dopiero początek wakacji roku 2024. Czy ma pan jeszcze jakieś plany na te wakacje?
I to znaczy tak, plany mam. Jest kilka wycieczek w międzyczasie, tutaj lipiec, początek sierpnia. Natomiast 25 sierpnia, jak co roku, W schronisku Morskie Oko mam zarezerwowane kilka dni. No i co wtedy robię? Rano sobie zawsze z kimś jadę, nigdy sam na takie wyjścia. I zaczynamy, tak jak ja mówię, od 800 metrów i może i w planie rysy, szpiglasowy, przełęcz pod Chłopkiem. Te takie można do Doliny Pięciostawów sobie zejść i wrócić z powrotem. Robię to co roku. I zawsze mówię, no udało się w tym roku jeszcze wejść na te rysy. Zobaczymy na następny.
Jak tak słucham pana, to takie nasuwa mi się pytanie, czy żyje pan tylko turystyką?
O nie, nie tylko turystyką. Normalnie, jak każdy człowiek, no, też chodzę na jakieś tam spotkania, czy w domu mam działkę zaraz obok budynku. No dużo mam zainteresować. Nawet do tego doszło, że tańczę w takim zespole ludowym.
To są zespoły ludowe w Tychach?
Tak, zespół ludowy. I to jest przy Spółdzielni Mieszkaniowej Oskar Tęcza. Występują też nawet na senioriadzie, takie jakieś uroczystości. No są ludzie, którzy już kilkanaście tam lat tańczą. Ja dopiero chyba 2 lata temu zacząłem to, ale też tak traktuję to jako rozrywkę i trochę gimnastyki.
No już teraz rozumiem, dlaczego jest pan tak bardzo szczupły i fizycznie sprawny. W każdej sferze widzę, życia pan się bardzo aktywnie udziela. Nie tylko jako turysta, optymista. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i życzę dużo zdrowia, dużo optymizmu, jeszcze większego niż pan ma teraz. No i spełnienia planów tych turystycznych i innych, które ma pan jeszcze przed sobą. Bardzo dziękuję za spotkanie, za te miłe chwile, które tutaj w Kośminie mogliśmy spędzić i do zobaczenia.
No ja również dziękuję i chciałbym też podziękować wszystkim tym, którzy mnie pomagali na trasie, a to było dla mnie bardzo, bardzo ważne.